Przez kilka minut nic nie było słychać. Potem z głębi studni dobiegło ich uszu stłumione pukanie. Tom-tap, tap-tom. Pukanie urwało się, ale kiedy jego echo ucichło, powtórzyło się znowu. Tap-tom, tom, tap-tap, tap-tom. Brzmiało to niepokojąco, jak sygnały. Po pewnym czasie jednak wszystko umilkło, tym razem już na dobre. — To był stuk młota, głowę daje — rzekł Gimli. — Tak — przyznał Gandalf — i wcale mi się nie podobało. Być może nie miało to nic wspólnego z głupim wybrykiem Peregrina. Prawdopodobnie jednak ten kamień poruszył coś, co należało w naszym własnym interesie zostawić w spokoju. Proszę, żeby się żaden z was na nic podobnego więcej nie ważył. Miejmy nadzieję, że uda nam się trochę przespać bez nowych alarmów. Ty, Pipinie, w nagrodę pierwszy będziesz pełnił wartę, mruknął, owijając się w koc. Pipin, zgnębiony, przysiadł pod drzwiami w głębokich ciemnościach. Ustawicznie jednak odwracał głowę, bojąc się, że z czeluści studni wychynie jakiś nieznany stwór. Korciło go, żeby nakryć ziejący otwór chociażby kocem, ale nie śmiał ruszyć się i zbliżyć do dziury, mimo że Gandalf zdawał się pogrążony we śnie. Naprawdę wszakże Gandalf wcale nie spał, jakkolwiek leżał milczący i nieruchomy. Zatonął w myślach, usiłując przypomnieć sobie wszystkie szczegóły poprzedniej wędrówki przez Morię i zastanawiając się trwożnie nad wyborem dalszej drogi. Omyłka mogła przecież oznaczać klęskę. Po godzinie czarodziej wstał i podszedł do Pipina. Połóż się tam w kącie i prześpij, chłopcze, rzekła godnie. Myślę, że potrzeba ci snu, a ja i tak oka zmrużyć nie mogę, więc chętnie cię zastąpię na warcie. Wiem, czego mi brakuje, mruknął, sadowiąc się przy drzwiach. Fajki. Nie powąchałem jej od tamtego ranka przed śnieżycą. Pipin, zanim sen skleił mu powieki, zdążył jeszcze zobaczyć ciemną sylwetkę czarodzieja skulonego na podłodze i osłaniającego sękatymi dłońmi odrobinę żaru. Płomyk na mgnienie oświetlił jego spiczasty nos i kłąb dymu. Nie kto inny też, lecz Gandalf zbudził drużynę ze snu. Czuwał i strażował sam przez 6 godzin, nie zakłócając towarzyszom odpoczynku. W ciągu tej bezsennej nocy powziąłem decyzję, rzekł. Nie pociąga mnie środkowy korytarz, nie pachnie mi także lewy. Ciągnie z niego zaduch, który nic dobrego nie wróży. Każdy przewodnik mi to przyzna. Pójdziemy prawym tunelem. Czas, byśmy zaczęli wspinać się znów pod górę. Maszerowali 8 godzin, ledwie na chwilę zatrzymując się niekiedy dla wytchnienia. Nie spotkali niebezpieczeństw, nie słyszeli nic i nic nie widzieli prócz nikłego światełka czarodziejskiej różdżki migocącego jak robaczek świętojański na czele pochodu. Korytarz, który obrali, prowadził wciąż pod górę. O ile mogli się zorientować, tunel zataczał szerokie łuki, a im wyżej się piął, tym był wyższy i szerszy. Nie odbiegały od niego boczne galerie ani korytarze, podłogę miał równą i gładką, wyboje i szczeliny nie utrudniały tu marszu. Najwidoczniej trafili na szlak niegdyś wielkiego znaczenia i szli teraz o wiele szybciej niż na pierwszym etapie. W ten sposób posunęli się w prostej linii o jakieś 15 mil na wschód, chociaż przewędrowali za kosami z pewnością więcej. W miarę jak droga się wznosiła, Frodo nabierał po trosze otuchy, jakkolwiek wciąż jeszcze był przygnębiony i od czasu do czasu słyszał, albo przynajmniej tak mu się wydawało, ciągnące z dala trop w trop za maszerującą drużyną ciche człapanie, które na pewno nie było tylko echem. Marsz trwał długo, póki hobbitom sił starczyło. Wreszcie wszyscy już zaczęli wypatrywać z upragnieniem miejsca na popas, lecz nagle ściany korytarza rozstąpiły się po obu stronach. Jak gdyby przeszli pod jakąś bramą i znaleźli się w czarnej, pustej przestrzeni. W plecy dmuchało im cieplejsze powietrze, w twarzy natomiast od ciemności ciągnęło chłodem. Stanęli i zbili się w gromadę, zatrwożeni. Gandalf wszakże był rad. Trafnie wybrałem drogę, powiedział. Wreszcie doszliśmy do mieszkalnej części podziemia i mam wrażenie, że jesteśmy teraz już dość blisko wschodnich stoków góry. Ale wspięliśmy się, jeśli się nie mylę, znacznie ponad bramę półmroku. Sądząc z przewiewu, znaleźliśmy się w wielkiej sali. Zaryzykuję trochę większe światło. Podniósł różdżkę, która na chwilę zajaśniała, niby błyskawica. Wyolbrzymione cienie podskoczyły w górę i uciekły. Przez mgnienie oka wędrowcy widzieli rozpięte nad swoimi głowami ogromne sklepienie, wsparte na szeregu potężnych filarów wyciosanych ze skały. Przed nimi, a także na prawo i na lewo, ciągnęła się wielka, pusta sala. Czarne ściany, równe i gładkie jak szkło, połyskiwały i lśniły. Zauważyli też trzy inne wejścia, mroczne, sklepione otwory w ścianach, środkowe na wschód, dwa boczne na dwie przeciwległe strony. Potem światło zgasło. Na razie nie ośmielę się na nic więcej, powiedział Gandalf. Dawniej były tu wielkie okna w stoku góry, a oprócz tego kominy doprowadzające światło z najwyższych pokładów kopalni. Zdaje się, że to właśnie tutaj. Ale na świecie jest teraz noc. Nie upewnimy się, póki dzień nie wstanie. Jeżeli się nie mylę, zajrzy tu do nas jutro blask poranka. Tymczasem nie ma co wędrować dalej. Odpocznijmy, jeśli się da. Jak dotąd powiodło nam się nieźle. Większą część drogi przez ciemności mamy już za sobą. Ale jeszcze z nich nie wyszliśmy. Czeka nas długi marsz w dół do bramy otwartej na świat. Wędrowcy spędzili noc w wielkiej piwnicznej sali, przytuleni do siebie w kącie, gdzie się schronili przed chłodnym podmuchem, bo od wschodniego otworu wciąż wiało zimnem. Leżeli otoczeni zewsząd pustą, bezbrzeżną ciemnością, przytłoczeni samotnością i ogromem wydrążonych w skale jaskiń, niezliczonych splątanych korytarzy i schodów. Z głuchych wieści, jakie do nich kiedykolwiek docierały, hobbici wytworzyli sobie fantastyczny obraz Morii, lecz wszystko to zbladło wobec groźnej i wspaniałej rzeczywistości. Musiało tu kiedyś roić się od krasnoludów, rzekł Sam. A pracował chyba każdy z nich wytrwalej od borsuka przez 500 lat, żeby zbudować takie podziemie i to w twardej skale. Po co oni to robili? Nie mieszkali chyba w tych ciemnych norach. To nie nory, odparł Gimli. To wielkie królestwo i stolica krasnoludów. Za dawnych czasów nie było też tutaj tak ciemno. Wszędzie jarzyły się światła i klejnoty. Pamięć o tym przechowały po dziś dzień nasze pieśni. Gimli wstał i w ciemnościach zaczął śpiewać niskim głosem, który echo odbijało spod wysokiego sklepienia. Świat młodym był w te czasy, góry zaś zielone, księżyc nie był naówczas plamami skażony, ani imion nie miały głazy ni strumienie, gdy Durin przebudzony pierwszy na świat wejrzał. On bezimiennym wzgórzom nadawał imiona, wody źródeł dziewiczych on pierwszy smakował. W toń zwierciadlaną wreszcie wejrzał i zobaczył, jak gwiazd jasna korona w głębinie się jawi, niby klejnotów osad na srebrzystej przędzy i na dnie cień mu głowy otacza jak wieńcem. Świat pięknym był w te czasy, góry zaś wysokie w dniach tych dawnych, nim jeszcze potężni królowie przepadli Nargotrondu oraz Gondolinu, by za morza zachodnie najdalsze odpłynąć bezpowrotnie, ustępując rosnącej ciemności. Pięknym za dni Durina był świat nieskażony. Władał król Durin z tronu, ku tego ze skały, z hal wspaniałych o wielu potężnych filarach, gdzie złote były stropy, a srebrne podłogi i gdzie każdego przejścia strzegły runy mocy. Tam światło księżycowe, słoneczne i gwiezdne, z lamp biło lśniących biegle, z kryształu wyciętych, nieprzyćmione przez chmury, nocy niepoddane. Wieczyście lśniło światło, to czyste i jasne. Tam waliły w kowadła młoty niestrudzone, tam biegłe ryło dłuto, rylec znaki drążył, tam kuto ostrza lśniące, formowano jelce, tam chodniki kuł górnik, mur stawiał kamieniarz. Tam beryle i perły, i blade opale, i metal na kształt łuski rybiej kształtowany, pancerze i pawęże, miecze i topory, i włócznie lśniące licznie w skarbcu gromadzono. Niestrudzony był wówczas lud króla Durina. Pod górami zbudziła się także muzyka. Pięknie grali harfiści, minstrele śpiewali, a u bram mocnych huczne dźwięczały fanfary. Świat szarym stał się dzisiaj. Góry postarzały. Popioły zimne z ogni kuźniczych zostały. Nie dzwoni harfy struna, ani młot uderza. Tylko ciemność w pałacach Durina dziś mieszka. Cień się panoszy pośród mogił jego ludu, w głębinach mor i w czarnych lochach Khazad-dûmu. Lecz wciąż lśnią gwiazdy w ciemnej toni zatopione, wód zwierciadlanych, których wiatr żaden nie mąci. Tam spoczywa korona w głębi czystych wód. Czeka, aż znów się Durin przebudzi ze snu.